Dobrze, otwórzmy sobie psalm 11. Zaczniemy od psalmu, może na nim skończymy. To jest taki psalm, który niedawno czytałem, rozważałem, myślałem i tak pomyślałem, że on będzie taki dobry na to rozważanie dzisiaj. Bo jak wiecie, no rozważamy troszeczkę modlitwę pańską, albo ja rozważam u nas na grupie w WUSE i tak, żeby nie dublować się, albo żeby się za bardzo nie zmęczyć, po prostu robię copy-paste i przyjeżdżam do Słupska i wtedy się dzielę tym, co żeśmy tam ustalili. Psalm 11 mówi takie słowo. Przewodnikowi chóru Dawidowy, czyli znowu mamy naukę Dawida, mamy gościa, o którym chyba jest najwięcej w Biblii w ogóle. Ja tam ostatnio słyszałem opisane. Zaufałem Panu, jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak w góry. Bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicze Jego. Miejmy ten psalm gdzieś tam w pamięci, powiem, może nam się uda do niego wrócić, na koniec wszystko zależy od tego, ile czasu mamy. Nie macie tu zegarka, nie? Bo ja też nie mam. Tak? Dobrze. Jak będę długo mówił, jak będziecie już ziewać, to znaczy, że muszę kończyć. To tak, taki z reguły jest odbiór. Dwa tygodnie temu, tak? Rozważaliśmy to słowo z modlitwy pańskiej z Ewangelii Łukasza 11 rozdziału, bądź wola Twoja, tak? I w oparciu o psalm pokazaliśmy, jak Pan Bóg chce w naszym życiu gdzieś tą wolę swoją objawić i jak jej szukamy. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na innej prośbie z modlitwy pańskiej, która jest równie istotna, ważna i ona brzmi: przyjdź królestwo Twoje, tak? Przyjdź Boże Królestwo. I ponieważ jesteśmy w przeddzień tych Narodzenia Pańskiego, tak? Zaraz mamy tutaj choinkę, dobrze, że żłóbka nie ma jeszcze, ale może w przyszłości, to w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale, w drugim wersecie czytamy takie słowo. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski, mówią pasterze, nie pasterze, tylko ci mędrcy, którzy przyszli, aby szukać Jezusa. Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy Mu oddać pokłon. Gdzie jest Boże Królestwo? Gdzie jest ten nowonarodzony król? I to pytanie pojawia się zawsze w sercach ludzi, którzy tak naprawdę szukają Pana Boga. Oni szukali Jezusa, oni Go znaleźli gdzieś tam w szopce, a my w modlitwie pańskiej pytamy się, albo mówimy: przyjdź królestwo Twoje, gdzie ono jest? I to jest to, co czytaliśmy w tym psalmie 11 na końcu. Prawi zobaczą oblicze Pana. Widzimy, że tam, gdzie jest pragnienie szukania Boga, tam Pan Bóg się ostatecznie objawia. Ale wracając do tego fragmentu: przyjdź królestwo Twoje, to myślę, że wyrażamy przez tą prośbę, bo to jest prośba, tak my się modlimy, przyjdź królestwo Twoje. To myślę, że przede wszystkim wyrażamy prośbę, albo uznajemy prymat Pana Boga w naszym życiu. On jest pierwszy. On powinien być pierwszy. Gdzie Jego nie ma, nic nie może być dobre. Albo byśmy inaczej powiedzieli, gdzie nie widzi się Boga, tam ginie i świat, i człowiek. Przyjdź królestwo Twoje. I to jest to, o czym Pan Jezus mówi: starajcie się najpierw o Boże Królestwo, tak, i o sprawiedliwość w Mateusza 6,33. A wszystko inne będzie wam dodane. I wiecie, jest taki fragment w Starym Testamencie, jak go sobie niedawno czytałem, to jest w pierwszej księdze królewskiej, 3:9, otwórzmy, to jest ta modlitwa, kiedy młody Samuel zostaje królem i zostaje mu powierzone królestwo. To jest pierwsza królewska, 3 rozdział. Gdzieś tam. Pierwsza królewska, druga królewska. Pamiętacie tę historię? I Salomon idzie do jednego miejsca i tam objawia mu się Pan Bóg we śnie. I tam ta jest rozmowa między Salomonem a Panem Bogiem. I Pan Bóg pyta takie fajne słowo: Salomonie, co byś chciał dostać? Odwieczne. A ja ci dam wszystko, tak? To jest to odwieczne pytanie człowieka, odwieczne pragnienie, to tak jak z tą złotą rybką. Powiedz, daj mi spełnię ci 3 życzenia. Salomonie, co chciałbyś dostać? I Salomon odpowiada tam, racz w 9 wersecie, racz więc dać twemu słudze serce rozumne do sądzenia twojego ludu i rozróżniania dobra od zła. I Bóg pochwala go za to, że Salomon nie prosi o nic innego. On nie prosi o bogactwo, on nie prosi o majętność, o sławę, ani o śmierć swoich nieprzyjaciół lub o długie życie. On prosi o możliwość rozróżniania dobra i zła w królestwie, które zostało mu dane. On szuka sprawiedliwości w miejscu, gdzie jest, w miejscu, gdzie żyje. On prosi Pana Boga tak naprawdę o to, żeby jego serce było podatne na naukę. Daj mi serce, które chce się uczyć, które chce szukać. Dlatego mówimy: przyjdź królestwo Twoje, bo to jest prośba, bo my chcemy poszukiwać, co jest Bożą wolą, gdzie jest Pan Bóg, gdzie On się znajduje w tym momencie, w naszym życiu, w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Ale ta historia o Samuelu jest przepiękna nie tylko dlatego, że on prosi, ale ja sobie kiedyś zadałem pytanie, dlaczego on tak poprosił. No bo to był bardzo młody człowiek, nie? Dużo młodszy niż większość z nas tutaj. No, troszeczkę może starszy od ciebie. I w tym 3 rozdziale, w 3 wersecie znalazłem odpowiedź, powiem szczerze, dlaczego, z czego wynikało to, że Salomon tak zaczął się modlić, tak zaczął szukać Boga. To nie z jego jakiejś tam wielkiej mądrości, czy roztropności, czy z jego edukacji. Nie dlatego, że był święty, tak, bo tam czytamy o tym, że akurat kiedy budował świątynię, kiedy budował miasto dla Pana Boga, ożenił się z córką Faraona, potem czytamy, że jakieś tam składał ofiary na wzgórzach i kadzidła, ale jest jedna rzecz w tym wersecie, która jest po prostu przepiękna. Lecz Salomon miłował Pana. Jest mowa o Salomonie, o tym, prawda, że on tam będzie budował i tak dalej. I ta pierwszy początek tego 3 wersetu. Lecz Salomon miłował Pana. Wszystko lipa, lecz Salomon miłował Pana. Dużo robisz, lecz czy miłujesz swojego Boga? Nie? I ta modlitwa to, co Jezus chce nauczyć uczniów. To mówi: przyjdźcie do Ojca z miłością, nie z obowiązku, tak? Nie dlatego, że wam każą, ale dlatego, że miłujesz swojego Boga. Wiecie, jak poczytałem sobie trochę komentarzy ojców Kościoła, to ci goście, którzy żyli dosyć wcześnie po Chrystusie, na temat tego tej Bożej woli. Nie Bożej woli, tylko Bożego Królestwa. Jeden pisze tak, ja przeczytam, zacytuję ich, bo oni mają dosyć ciekawe spostrzeżenia, a to pokazuje, że od wieków ludzie zastanawiali się, co to znaczy to Boże Królestwo, przyjdź Królestwo Twoje. Tak? Jeden pisze tak: Chrystus króluje w doskonałej duszy. Według słowa naszego Pana i Zbawiciela Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam, lecz Królestwo Boże w nas jest, bowiem Słowo jest bardzo blisko, w naszych ustach i w naszych sercach. Słusznie więc kto się modli, aby przyszło Królestwo Boże, prosi o to, aby w nim ono wyrosło, przyniosło owoce i udoskonaliło się. W każdym świętym, który Boga ma za króla i słucha duchowych praw. Inny pisze tak: sam Chrystus jest Królestwem Bożym, którego nadejścia codziennie wyczekujemy. Nie chcieliśmy, jak chcieliśmy uświęcenia imienia Bożego w nas, tak też prosimy, aby uobecniło się w nas Boże Królestwo. Bo czyż był taki czas, kiedy Bóg nie królował? Czy może u Niego zacząć się coś, co zawsze było i być nie przestanie? I Augustyn, to taki znany egzegeta, mówi: niech królestwo w pełni się objawi. Albowiem tu nie powiedziano: niech przyjdzie Twoje królestwo w ten sposób, jak gdyby Bóg teraz nie królował. Ale może by ktoś powiedział, że niech przyjdzie zostało powiedziane na ziemię, jakby On również teraz nie królował na ziemi. Owszem, zawsze królował na niej od samego założenia świata. Niech przyjdzie, należy przyjmować tak, niech się objawi ludziom, jak bowiem i obecne światło jest nieobecne dla ślepych i tych, którzy oczy zamykają. Tak Królestwo Boże, chociaż nigdy nie oddala się od ziemi, jest nieobecne dla tych, którzy Go nie znają. Nikomu zaś nie wolno będzie nie znać Królestwa Bożego, skoro jednorodzony Syn Boga stąpi z nieba, nie tylko intelektualnie, ale i widzialnie w człowieku pańskim, aby sądzić żywych i umarłych. I ci ludzie zastanawiali się, rozważali, co to znaczy przyjść Królestwo Twoje. Nie tylko prymat Boga, nie tylko Jego panowanie w Twoim i w moim życiu, ale też ogłaszanie tego Królestwa przez Twoje i moje życie. Kiedy modlimy się, przyjść Królestwo Twoje, ale modlimy się razem, jako Kościół. Nie osobno, tam nie ma Ojcze mój, to żeśmy rozmawiali, to jest Ojcze nasz. W Ewangelii Łukasza, i to jest taki dosyć, powiem, intrygujące słowo, jeśli chodzi o Boże Królestwo. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, otwórzmy sobie ten fragment. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział od 27 wersetu. Amen. I poczytam, no na razie to. Znacie ten werset, prawda? Ci, co czytają Biblię, to pewnie znają go. I czytamy tak: powiadam zaś wam, a tutaj jest mowa o tych, którzy mają podjąć się podążania za Panem Jezusem. Mówi: powiadam zaś wam prawdziwie. Niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. W Marka jest moc Królestwa Bożego. Wiecie, i to był taki, to jest taki kontrowersyjny troszeczkę werset, bo w sumie bardzo długo ja go rozumiałem, że, albo inaczej, myślałem, że tu chodzi o to, że Królestwo Boże miało już wtedy przyjść. I tak może to było na początku rozumiane, że za czasów Jezusa już miało przyjść. Ale te słowa się wypełniły na tamtym pokoleniu, które tam wtedy żyło. Oni doświadczyli, oni zobaczyli przychodzące Boże Królestwo. To czy tym bardziej my nie powinniśmy Go widzieć? Przychodzącego, czy doświadczać mocy Bożego Królestwa? Przychodzącego w mocy? Skoro się wypełniły wtedy, to tym bardziej powinny się wypełnić dziś na nas. Zgodzicie się? A może też jest tak, że tylko na niektórych wypełnia się to Boże Królestwo, tak jak tu jest napisane. Niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Bożego. Dlaczego dla niektórych? Wiecie, to jest takie pytanie, które ono przychodzi do mnie: Boże, czy ja jestem ten niektóry, czy ja jestem ten pozostały? Dlaczego nie potrafię ujrzeć Bożego Królestwa? Dlaczego inni widzą, a ja nie? Niektórzy dostrzegają, a niektórzy patrząc na Boże Królestwo, w sumie albo ich to nie interesuje, bo okazuje się dla nich słabością, nie jest czymś zachęcającym w dzisiejszym świecie, nie jest niczym pociągającym w porównaniu z tym, co świat oferuje i po co szukać. I okazuje się bardziej słabością, aniżeli mocą. I teraz pomyślcie o tym, że ta moc Bożego Królestwa właśnie objawiała się w Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. Czy Chrystus był człowiekiem doświadczającym w sobie mocy Boga, czy Jego słabości? Kiedy patrzymy na Jezusa, bo On jest dla nas wzorem, tak? Widzimy, że Boże Królestwo działało przed Nim, przez Niego tak, jak Pan Bóg chciał i tak, jakbyśmy sobie, powiedziałbym, życzyli, chcieli w naszym życiu. Wiecie, tak, kiedy myślimy o ludziach, którzy przechodzą trudne chwile, którzy przechodzą nawet śmierć, jeszcze 2-3 lata temu to było bardziej, jakby myśmy to widzieli gdzieś tam w telewizji, w internecie, gdzie za wiarę ludziom głowy obcinano. Nie, my wzdrygamy się przy takim czymś, dla nas to jest dzisiaj obce, ale tak jest jeszcze na świecie, że za wiarę w Jezusa Chrystusa ludzie są zabijani. U nas najwyżej nie dostaniesz promocji, prawda? Albo czegoś innego, jeśli nie będziesz chciał kłamać i tak dalej. Kiedy ci, którzy są zabijani, wybaczają zabójcom, czy nie doświadczają w sobie tej mocy Bożego Królestwa? Kiedy decydują się na to, żeby żyć tak, jak Pan Bóg czyni? Boże Królestwo, Boża moc sprawia, że nasze emocje, nasze decyzje są podporządkowane Jemu, dlatego cały czas mamy się modlić, przyjdź Królestwo Twoje. Jesteśmy w stanie przebaczyć prześladowcy, jesteśmy w stanie przebaczyć temu, kto wyrządził nam krzywdę, gwałt. Jesteśmy w stanie odstąpić od chęci odwetu, bo taki jest Pan Bóg i takie jest Jego Królestwo. Kiedy spotykał się. Kiedy patrzymy na Jezusa, wiem, że zawsze, nie wiem, czy ja to, żeśmy o tym mówili, zawsze patrzymy tylko na krzyżu, że On musiał cierpieć. Ale On przez te 30 lat musiał też cierpieć i znosić niewygody, znosić różnych ludzi, znosić prześladowania. To Boże Królestwo, przyjdź Boże Królestwo. Codziennie się modlimy. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym, że Pan Bóg jest święty, że Pan Bóg jest cudowny i wspaniały. Przyjdź Boże Królestwo do naszego życia. Przyjdź ze swoją mocą, bo tego tak potrzebujemy. Ale Królestwo Boże to też pewne, to też charyzmaty w Kościele, to też talenty w Kościele, to też szukanie tego, co Pan Bóg włożył do Kościoła, nie tylko do mojego osobistego życia, nie tylko to wyzwolenie z rzeczy, które są przykre dla nas, ale też rzeczy, które Pan Bóg wnosi do Kościoła. Kiedy Duch zaczyna przynaglać, kiedy Duch zaczyna uzdalniać ludzi do służby, do świadectwa, do modlitwy. Jest pytanie wtedy, czy ja jestem w ogóle ciekawy tego. Ciekawy działania Boga w Kościele. Czy ciekawi mnie to, jak Duch Święty chce pracować, to Jego Królestwo. Czy się tego boimy? Czy raczej często kryjemy się w naszych bezpiecznych w zakamarkach myśli, a to już było, ja już tyle lat wierzę, to przyjdzie i minie. Ale Kościół to miejsce, gdzie Boża moc, Boże Królestwo ma się objawiać. Kiedy jako Kościół stajemy modlić się modlitwą pańską, mówimy przyjdź Królestwo Twoje. A potem ktoś zaczyna przez Ducha Świętego prorokować, coś robić, a mówimy, o Boże, znowu. Co za zamieszanie, co za wstyd w ogóle. Tak łatwo przychodzi wtedy nam osądzać. Tak łatwo przychodzi nam negować to, co Pan Bóg robi przez kogoś. A przecież modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje. I kiedy czytamy dalej ten fragment tego Łukasza, ja przepraszam, że ja wam show tutaj nie robię, ja po prostu lubię mówić spokojnie. To, żebyście przemyśleli to, co Biblia mówi. I kiedy czytamy dalej fragment, czytamy o tym, że mniej więcej po 8 dniach Jezus bierze trójkę ludzi. Piotra i Jana i Jakuba i wchodzi na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I ewangelista opisuje to właśnie w kontekście, Łukasz, w kontekście modlitwy. Tej modlitwy Jezusa i trzech uczniów. I kiedy się Jezus modli, kiedy są uczniowie w społeczności z Bogiem, Biblia pokazuje, że On się objawia jako Król. Oni zaczynają doświadczać tego, kim jest Jezus. I oni widzą na Nim, że kiedy On ma głęboką relację ze swoim Bogiem i Ojcem podczas swego osobistego spotkania, odosobnienia swojego, O Nim się objawia. O Nim się objawia jako Król. On pokazuje im to Królestwo Boże, które ma przyjść. I teraz zadaję sobie pytanie, jak często szukając Bożego Królestwa właśnie mam to doświadczenie. To jest to, co Zbyszek dzisiaj mówił o tym, że kiedy stoi przed Bogiem, że miał ten moment, kiedy stał przed Bogiem i czuje tą miłość, której nie jest w stanie wyrazić. I tego nikt nie zabierze tobie. I myślę, że to było coś, co Jezus chciał przekazać tej Trójce, Świętej Trójcy, tej, prawda, ziemskiej. Doświadczyłeś Pana Boga, czy doświadczasz Pana Boga, a potem przyjdą naprawdę ciężkie chwile. To będą takie momenty, że no nie zazdroszczę nikomu, a mówię, a jednak chcę wam pokazać Boże Królestwo, ono przyjdzie. Ale kiedy to się dzieje? Właśnie kiedy masz społeczność ze swoim Bogiem. Kiedy przychodzisz do Niego, mówisz, Panie, Twoje Królestwo. Chcę, żebyś panował. Ja chcę być z Tobą i chcę, żebyś panował. Pan Jezus, który chwilę wcześniej pokazuje im, czy zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie, czyli coś, co dla nich było nieosiągalne, coś, co w ogóle nie mieściło się im w głowie. Pozwala im z wyprzedzeniem uczestniczyć w Jego chwale, zobaczyć nadchodzące Królestwo Boże, zobaczyć tego nowego żydowskiego króla. Ta historia się ciągle powtarza. Jezus chce, aby ludzie zobaczyli w Nim króla, nie tylko przyjaciela, ale też króla i Pana. Ale nie dlatego, że On potrzebuje, żeby Go tam chwalić. Ja kocham ten fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł mówi do tych ludzi w tych Atenach, mówi, czy wy naprawdę myślicie, że Pan Bóg czegoś potrzebuje od was? Czy naprawdę myślicie, że On jest taki, siedzi i mówi, Boże, jak chłopaki, jak ja potrzebuję dziewczyny chwały waszej. Ja potrzebuję, żebyście mi śpiewali. Naprawdę myślicie, że taki Pan Bóg jest? Ja Bóg nic nie potrzeba. Twojego klaskania, twojego śpiewania, mojego. Ty mu nic nie możesz dać cennego. Jedyną rzeczą, którą możesz mu dać, to dziękczynienie i wdzięczność za to, że cię odkupił. I On chce im pokazać. Jezus chce im się taki objawić. Jako Król, ale też jako ten, który ma władzę nad tym, co się dzieje. Że przychodzę do Niego zraniony, z rozwalonym życiem i mówię, Boże, nie dam rady. On mówi, ale jestem Królem. Śpiewaliśmy, jesteś Alfą i Omegą, początkiem i końcem. To, co zacząłeś, jesteś w stanie dokończyć. To, co otworzysz, nikt nie jest w stanie zamknąć. Jesteś Królem, dlatego mówimy, przyjdź Królestwo Twoje. Dostajesz dobrą pracę i mówisz, Boże, pamiętam, miałem taką koleżankę, dostała promocję, no ale musieliśmy tam gdzieś lecieć do Paryża. I siedzieliśmy w dwóch innych miejscach w samolocie, ale takie turbulencje były, że żołądek podchodził pod gardło. Ale wszyscy zawsze mówią, że nie ma co się bać turbulencji. Ale jak siedzisz na ziemi, nie? Ale jak jesteś w powietrzu i w sumie lecisz przez chmury, bo to najbardziej wtedy trzepie, to w sumie mówisz, Panie Boże, no co ja mogę? No bliżej niby Ciebie jestem, nie? Ale czy to zmienia, że się mniej boję? I pamiętam, wylądowaliśmy, ona taka spocona i mówi Przemek, patrz, mówi, dostałem promocję, a tak się bałam, że ja tego w życiu nie wykorzystam, nie? I to są te momenty, kiedy szukasz Bożego Królestwa, boisz się, żeby coś się nie zepsuło, bo zostały gdzieś tam wypromowane, bo coś ci się w życiu zaczęło układać i teraz się boisz, żeby to się nie rozwaliło. I zapominasz, że Jezus jest Królem. Że tak naprawdę to ostateczność jest twoim celem. Posypią się pewne rzeczy. I to szybciej lub później, one się rozwalą. Ale Jezus jest ostatecznym naszym celem. Niebo jest ostatecznym naszym celem. I w czasie tego przemienienia słyszymy ten Boży głos, który mówi, to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. I tam jest tych dwóch gości, nie? Mojżesz i kto tam jest? Eliasz. Zadam wam pytanie, bo my się tak zastanawiamy, jak to jest możliwe, że dwóch umarłych rozmawiało z żywymi? Nie? No bo właśnie Eliasz podobno nie umarł, ale Mojżesz umarł. A jak to jest, że jednak żywi widzą umarłych? Ale zostawiam wam to, poszukajcie sobie, jak to jest. To jest taka ciekawostka dla mnie, ale siedzieliśmy ostatnio też na grupie, mówimy, no jak to jest. No ale widzą. Ktoś, kto reprezentował Stary Testament, proroków i ktoś, kto reprezentował tą Bożą moc, tak? Stary Testament w sensie prawo i Bożą moc. I widzi ich Piotr, Jakub i Jan. I co mówi Piotr? On by chciał tam zostać, prawda? A Jezus im pokazuje, panowie, ten Stary Testament i tak dalej, to był eksodus z Egiptu do ziemi obiecanej. A dzisiaj ja chcę pokazać wam, wychodzimy stąd. Gdzie wychodzimy? Do nieba wychodzimy, bo moje królestwo nie jest z tego świata. I cały Stary Testament, wszystkie proroctwa, wszystkie, cokolwiek tam czytamy, one są skierowane na Jezusa. Ja sobie zawsze zadaję pytania, jak czytam Stary Testament, gdzie tam jest Jezus? No bo to jest to pytanie, to jest ta rozmowa Jezusa z faryzeuszami. Szukacie pism, bo myślicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają tylko właśnie świadectwo o mnie. Zawsze jak czytam Biblię, mówię, gdzie jest Jezus w tej całej Biblii? Bo jeśli nie znajduję w Biblii w tym, co czytam Boga, Jezusa w działaniu, no to na rzadko, no to po co ja to czytam? Ja chcę się spotkać przez czytanie z Bogiem. Z moim Panem. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Co by dodaje pytanie. Gdzie jest jego królestwo, o które się chce modlić? I te słowa Piotra, mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. No dobrze, prawda? Fajnie. Ukazują taką chęć tego utrwalenia, tego mistycznego takiego uniesienia, doświadczenia. Co jednak jest niemożliwe. I znowu wrócę do Augustyna, święty Augustyn, jego tak nazywają. I on pisze tak. Piotr na górze miał Chrystusa jako pokarm duszy. Dlaczego miałby zejść z góry, aby powrócić do trudów i cierpienia? Podczas gdy na górze był pełen uczuć świętej miłości do Boga, które pobudzały go do świętego życia. Po co schodzić? I taka ważna lekcja z tego fragmentu, że nasza działalność, nasza posługa miłosierdzia, byśmy powiedzieli, nasze zwiastowanie, jeśli tam nie ma modlitwy, jeśli w tym nie ma modlitwy, to tylko zwykły aktywizm. I to jest coś, co Jezus chciał im pokazać. Pamiętacie w ogóle ten klimat wokół tej góry? Oni są u góry, a tam reszta, tak chyba ich dziewięciu było, walczą z demonami na dole. A oni sobie spokojnie, prawda, oglądają Pana w chwale. Bo Jezus chciał im pokazać wszystko, co nie wypływa z modlitwy, z twojego spotkania z Bogiem. Nawet te przysłowiowe 15 minut dziennie. Jeśli nie ma modlitwy, to wszystko inne to aktywizm. Świat też jest bardzo aktywny we wszystkich działalnościach. My nie działamy po to, żeby działać, tylko po to, żeby Boże Królestwo było objawione, żeby Jezus był objawiony. I modlitwa to nie jest izolowanie się od świata.
od jego sprzeczności, od tego, co świat ma. To tak Piotr chciał właśnie uczynić. On chciał tam zostać, on chciał się oddzielić w ogóle od świata. Ale modlitwa jest po to, żeby na nowo sprowadzić nas na dół, aby tam tą moc, którą bierzesz od Boga, dzielić się. Bo życie chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę po to, żeby brać, spotykać się z Bogiem codziennie. By później schodzić, niosąc miłość i siłę, które się z tego rodzą, by służyć naszym braciom, siostrom, światu. Z tą samą miłością, którą daje nam Bóg. Przyjdź królestwo Twoje. Spędzacie czas z Panem Bogiem? Czasami? Bez spędzania czasu z Bogiem nie ma, chrześcijaństwo nie ma sensu. Po co wchodzę na górę? Po to, żeby usłyszeć, to jest mój syn umiłowany, jego słuchaj. Tam się wyciszają emocje moje, tam się wyciszają moje nerwy, tam się wyciszają moje pragnienia i słucham Pana Boga, który chce coś powiedzieć do mnie. Czytam ostatnio taki, czytaliście Treny? Pewnie tak, nie? Bo chyba 5 razy już Biblię przeczytaliście w swoim życiu, jak nie więcej. I jest taki niesamowity fragment na... On jakby pokazuje tą naszą niemoc i to pragnienie Boga wejścia w życie. To jest przedostatni fragment, werset Trenów 5:21. Treny to jest w ogóle jakaś, tam jest po prostu rozwałka taka, jak ja to czytałem, to po prostu no, aż się łzy do oczu cisną. Do jakiego stanu można swoje życie doprowadzić, prawda? I jak może też wyglądać życie innych ludzi bez Boga? Albo kiedy się pogubili. I nagle w tym 5 rozdziale ten autor, czyli podobno Jeremiasz, mówi coś do Pana Boga, coś, co było takie dla mnie poruszające ostatnio. Mówi, spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie. A wrócimy. To jest ta taka ogromna niemoc w człowieku. Boże, ja bym tak bardzo chciał. Boże, daj mi chcieć. Żądaj, czego pragniesz, ale też daj, czego żądasz. Dlaczego my się modlimy? Bo nie widzimy siły w sobie. Bo widzimy tą siłę w Bogu. I ten werset tak żyje we mnie, Panie, spraw. Spraw, bym wrócił do Ciebie. A wrócę. Odnów dni nasze jak kiedyś. Która jest godzina? Przepraszam, że pytam, ale nie mam zegarka. 10:50. Wracając do psalmu 11. Taki szybki tylko wgląd na ten psalm 11. Myślę, że się przyda, jak kiedyś będziecie mieli sytuacje różne w życiu. Możemy ten psalm 11 cały wyświetlić? Ja tylko tak szybciutko chcę powiedzieć, dlaczego o nim chcę mówić, dlaczego od niego zacząłem. Pierwsze 3 wersety tego psalmu to historia, która przydarzyła się Dawidowi. Egzegeci, bibliści za bardzo nie wiedzą, w którym momencie to się wydarzyło, ale to się wydarzyło. I co jest istotne w tym psalmie, to, że Dawid znajduje się w bardzo dużym niebezpieczeństwie. On i jego ludzie podobno. Mówię podobno, bo są dwie wersje tego psalmu. Czy tam interpretacji tego psalmu. I to, co widzi Dawid, a co widzą ci ludzie, to są dwie różne rzeczy. Dawid mówi, zaufałem Bogu. Tak? Mam społeczność, znalazłem swojego Pana. Położyłem moją duszę w Bogu. Moje zaufanie położyłem w Bogu. Ale jego przyjaciele mówią, ulatuj, uciekaj. Jesteś w niebezpieczeństwie. I co oni widzą? Przyjaciele widzą niebezpieczeństwo, ale nie widzą bezpieczeństwa, które ma Dawid. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że kiedy w życiu pojawiają się takie chwile, że ty mówisz, zaufałem Bogu, Jesteś wśród ludzi, którzy powinni cię zachęcić. A oni mówią, wiesz co, odpuść sobie. Po co się naginasz? Po co szukasz sprawiedliwości? Odpuść sobie. I ten werset trzeci jest po prostu dla mnie, zwalił mnie z nóg wtedy, kiedy go przeczytałem. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? I tak sobie zadałem pytanie, czy w moim życiu te podstawy są? Bo może być tak bardzo ciężko w życiu, że po prostu nie daje rady. To jest sytuacja, kiedy Saul zaczyna bardzo mocno prześladować Dawida. Szuka go na każdym miejscu. I wszyscy mówią, Dawidzie, uciekaj. Nie broń się. Uciekaj w góry. Tam są jaskinie. A on mówi, nie. Ja będę stał w tej pozycji, dlatego że zaufałem Bogu. Jeśli będą zburzone w twoim życiu podstawy, to tuż poczniesz, bracie i siostro. Będziesz musiał uciekać, będziesz musiał odwrócić się od tego, komu zaufałeś. I potem Dawid pokazuje bardzo ważną rzecz. Mówi, Pan jest w świętym przybytku. Ja swoje spojrzenie, swoje pragnienie, swoje decyzje kieruję do mojego Boga. I tu znowu mamy, no to jest podstawa, społeczność ze swoim Bogiem. Nie aktywizm, tu nie było czasu na aktywizm. Tu był czas przede wszystkim, Pan jest w swoim świętym przybytku i patrzy. Jego Pan, którego tron jest w niebie, tam nikt Panu Bogu nie podskoczy. Jego tron jest z daleka od tego wszystkiego, co tu się toczy. Nikt go nie przekona do swoich racji. Oczy jego widzą, powieki jego badają ludzi. I koniec tego psalmu jest po prostu przepiękny. Prawi zobaczą oblicze Jego. Szukajcie Pana, póki jest czas. Wchodźcie na górę Tabor każdego dnia, po to, żeby znaleźć Jego Królestwo. Żeby On przemieniał to życie, które w nas jest. Bo sytuacje tak sprawiają, że nam się podnoszą różne rzeczy. Myśleliśmy, że pewne rzeczy już są pozamykane w naszym życiu i przychodzi sytuacja i po prostu jak granat. No wiesz, jak to możliwe, że jeszcze to się pojawia w życiu? Że jeszcze ten ból się pojawia, że jeszcze ta złość, ten gniew, ta chęć odwetu, czy to lenistwo, żeby się nie modlić? No po co się będę modlić? Dam sobie radę, do tej pory sobie dawałem radę. Przez rok się nie modliłem, jakoś sobie daję radę. Przez 2 lata się nie modliłem, Biblii też nie czytałem, przez 2 lata. Żyję? Żyje, no przecież w czym jest rzecz? To Jezus mówi, szukajcie Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Codzienne wchodzenie, żeby spotkać się z Bogiem. W przeciwnym wypadku, jak powiedziałem, to będzie aktywizm. To będzie fajne działanie, ale tam nie będzie spotkania z Panem Bogiem. Tam nie będzie Jezusa, który jest Królem. Amen.